W części pierwszej mówiliśmy o tym, jak kultura może pomnażać bogactwa gospodarcze kraju, a teraz chciałbym mówić o tym, jak ona kształtuje w wymiarze duchowym zarówno człowieka jako jednostkę, jak też i ludzką zbiorowość. No i może zacznę od tej trójjedni antycznej wartości. Prawda, dobro i piękno. Taka była nadzieja ludzi starożytności, że w oparciu o te trzy wartości można budować człowieka w człowieku, ponieważ człowiek jest tą istotą, która przychodzi na świat w stanie niegotowości i dopiero właśnie w oparciu o wartości kulturowe staje się człowiekiem. No, Sokrates bardziej akcentował znaczenie prawdy. Uważał, że poznanie jest drogą ku dobru, natomiast uczeń Sokratesa, Platon, uważał, że to piękno jest drogą ku dobru i piękno otwiera serce człowieka na głos dobra. Wielokrotnie wypowiadał się Platon na ten temat, ale chciałbym tutaj przywołać trzy jego istotne wypowiedzi. W takim swoim fundamentalnym dialogu Politeia, czyli państwo, mówi tak. Trudno znaleźć lepsze od tego, które za dawnych czasów wymyślono, to jest dla ciał gimnastyka, a dla duszy służba muzom. Z kolei w innym dialogu Platon ustami Sokratesa mówi tak. Jeśli piękno jest przyczyną dobra, to chyba powstaje pod wpływem piękna to, co dobre. I chyba dlatego piękno ma w sobie coś z istoty ojca względem dobra. I jeszcze trzeci dialog Platona, wart przypomnienia, Filip, takie słowa. Potęga dobra schroniła się w naturze piękna. Nikt dobitniej nie wyraził od Platona tej relacji piękna i dobra. Uczeń Platona Arystoteles pisał w duchu podobnym, między innymi umieszczone przez Jerzego Waldorfa swego czasu jako motto jego felietonów, muzyka łagodzi obyczai. Ta idea, która ma imię Paidei, raz po raz wracała w kulturze europejskiej, znalazła dość znaczne echo u myślicieli renesansu, ale myślę, że takim autorem, który mocno ją nagłośnił już w czasach nowożytnych, był Friedrich Schiller, który w roku 1795 w listach o estetycznym wychowaniu człowieka właśnie zarysował taki projekt państwa estetycznego, to znaczy państwa, które tworzy przesłanki ku temu, ażeby ludzie jako jednostki, żeby właśnie ludzka zbiorowość rosła duchowo poprzez kontakt ze sztuką, poprzez kontakt z pięknem. Muszę powiedzieć, że ten tekst zrobił kolosalne wrażenie na młodym wtedy, 25-letnim Beethovenie i czytając ten program Schillera postanowił nadać mu jakiś kształt w swoim dziele i wtedy właśnie zrodziła się jakaś pierwsza wizja 9. symfonii Beethovena. Ale do Beethovena ta właśnie koncepcja antyczna jedności piękna i dobra przemawiała, także nawet zachował się, on bardzo dużo czytał, zachował się egzemplarz jednego z dramatów Szekspira, Kupiec Wenecki, w którym mamy tam kapnięcia świecy, plamy z kawy. Beethoven wielokrotnie czytał ten tekst Szekspira i oto jaki fragment w tym Kupcu Weneckim Beethoven zaznaczył grubym ołówkiem. Cytuję. Stąd to poeci mówią, że Orfeusz ciągnął za sobą lasy, wody, skały, bo nie ma duszy tak wściekłej, tak twardej, by jej na chwilę nie zmiękczyły pieśni. Człowiek, co nie ma w swych piersiach muzyki, którego rzewne nie wzruszają tony, do zdrad, podstępów, grabieży jest skłonny, duch jego ciężki jak ciemności nocne, a myśli jego tak jak ereb czarny. Takiemu nigdy nie ufaj. No i potem powstała 9. symfonia do tekstu Ody Schillerowskiej. O tym będziemy mówili troszkę później, ale ja chciałem przypomnieć taki epizod z życia wspaniałego polskiego kompozytora, jednocześnie genialnego pedagoga, tego, który wychował nam Fryderyka Chopina. Ten kompozytor nazywał się Józef Elsner i kiedy został rektorem Konserwatorium Warszawskiego, ta uczelnia wtedy funkcjonowała w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, w mowie inauguracyjnej, w tym wykładzie inauguracyjnym Elsner mówił właśnie o wychowawczej roli muzyki. Niezwykły tekst z 1825 roku. I wreszcie polski poeta Juliusz Słowacki w wierszu Testament mój mówił właśnie, jaką to ma piękno zdolność przemieniania człowieka, czynienia z szarego zjadacza chleba anioła. Pozwolę sobie zacytować te ważne wersy z Testamentu Słowackiego. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica, ani dla mojej lutni, ani dla imienia. Imię moje tak przeszło jako błyskawica i będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia. I dalej właśnie wielki poeta pisze o tej angelizującej mocy piękna, piękna artystycznego. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic tylko czoło zdobi. Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, aż was zjadacze chleba w aniołów przerobi.